Panie Łukaszu, powiedział pan, co to jest, jaka jest definicja uzależnienia, jakie są mechanizmy. No i trudno się dziwić, że w końcu ta samotność się pojawia. I to nie ta samotność twórcza, ta jak z początku naszej rozmowy, która jest nam czasem potrzebna, zwyczajnie każdemu, po to nawet by się rozwinąć, tylko ta bolesna, ta powodująca cierpienie i powolne zatracanie.
Tak, tego cierpienia i zatracania jest coraz więcej, tak?
Czas lockdownu też się troszkę przyczynił do tego, że siłą rzeczy o takiej samotności, izolacji możemy mówić, ale to również dla niektórych był swoisty wyzwalacz nowych zachowań, czy właśnie popadaniem w te pierwsze doświadczenia z uzależnieniem. Gdzieś tam na którymś etapie, tak jak pan mówi, inny początek. Tak. Nie radość z towarzystwa, myślę o alkoholu na przykład. Tylko ta samotne posiedzenie przy komputerze z lampką wina. Znów wróćmy do tego przykładu z naszej poprzedniej rozmowy.
Tak, i szczególnie dużo osób do mnie przychodziło tak już po pół roku od momentu, gdy rozpoczęła się pandemia, które mówiły, coś jest nie tak z moim piciem. Tak, jakby szybciej to zauważały. To nie były osoby, które były uzależnione, natomiast widziały, że idą w kierunku uzależnienia, że zaczęły pić w pracy, gdy pracowały online. Mówią, nigdy czegoś takiego u mnie nie było. Nigdy sobie na to nie pozwalałam. Tak? Nagle zaczynam pić alkohol. Zaczynam pić alkohol w pracy i to jest, zaczyna to być każdego dnia. Tak? Nie są to duże ilości, ale zaczyna mi to przeszkadzać, ponieważ nie chcę tego. No i widzę, że to zaczyna się pojawiać jako stały element, jako nawyk pewnego rodzaju. To jest właśnie początek rozwoju, tak, uzależnienia, który też właśnie pojawiał się w lockdownie. Jest też inna zupełnie sfera osób, które do mnie trafiają, które już były bardzo długo uzależnione i nagle zaczynają łączyć to, że gdy przed lockdown, powiedzmy, prowadzą interesy na przykład, tak?
Tak, i wszystko się zmienia nagle.
I w momencie, gdy teraz potrzebują jeszcze bardziej zarządzać wszystkim, tak, jakby w tym napięciu i w trudnej sytuacji uruchomić wszystkie swoje zasoby, okazuje się, że nie są zdolne do zarządzania, że mówią, że ja miałem, czy miałam iluzję, że zarządzałem firmą, a w efekcie okazało się, że ja nie mogę zarządzać, bo ja jestem uzależniony i to okazuje się, że to nie szef, czy na przykład nie podwładny, zależy kto był, tak? Jest problemem w tym, tylko uzależnienie. Pamiętam informacje zwrotne z grupy terapeutycznej, gdy jeden człowiek po prostu usłyszał, ty będziesz utrzymywał abstynencję, to prawdopodobnie 80 problemów w twojej pracy zniknie, ponieważ to nie jest problem z pracą, tylko ty przez uzależnienie tak to widzisz, tak?
Czyli to uzależnienie jakby zniekształca obraz rzeczywistości, niezależnie od tego, jak działa na samego uzależnionego osobę chorą, prawda? Czy jego otoczenie. To jeszcze świat zupełnie się wykrzywia. Jak pan powiedział, 80%, tak? Na przykład w tym przypadku.
Tak, ponieważ to uzależnienie szczególnie robi coś takiego, że ja tak jakby kasuję słowo, biorę za to odpowiedzialność, taką frazę, nie? Wyrażenie. Jakby raczej pomaga przerzucać odpowiedzialność na coś innego, na innych. Chociażby po to, żeby usprawiedliwić sięganie po alkohol czy narkotyki.
I to się przenosi na życie codzienne?
Przenosi się na codzienność, ponieważ po pierwsze jest ta właśnie w samotności i izolacji. Z jednej strony wyobrażam sobie na przykład, że mam żonę, dzieci. Tak. Mam takie jeszcze złudzenie czy wizję tego, że przecież jestem w domu, przychodzę do domu, ale i rozmowa idzie dalej. No ale jak mam przejść do domu, to co pan robi, jak jest potrzebne? No idę spać. Nie? No to pytanie, czy jest na przykład obecnym ojcem, czy nieobecnym wtedy, tak? Jakby kim jest w tym domu? Przenosi się na życie zawodowe, jeszcze do tego troszeczkę wrócę, ponieważ właśnie to zarządzanie, tak jak o tym mówiłem, jakby okazuje się, że nagle zaczyna być wybuchowy wobec pracowników. I tam na nich przerzuca się odpowiedzialność za swoje stresy i napięcia. Jak w ogóle jak krzyknę na nich i wyjdą z pomieszczenia, to już czy zdążę zażyć coś. przenosi się na wszystkie obszary życia, tak? Chociaż nawet na konflikty z prawem coraz bardziej. Powiesz, chociażby niestety jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
Tak.
Tak, jeżeli tutaj o tym mówimy. I chyba na tą duchowość, o której często wspominają ludzie podczas terapii, tak głębiej, że jakby jak nagle patrzą, to mówią, że już był taki moment, w którym nic się dla nich nie liczyło. Tak? Czy gdy potrafią już głębiej do siebie sięgnąć, gdy już dłużej pracujemy terapeutycznie, nagle mówią, że no tam mnie już jakby nic nie było, tylko ważne było, żeby z pracy na przykład do domu już miałem zaplanowaną stację paliw, na której kupię alkohol, tak?
Czyli to była ta myśl przewodnia, taka motoryczna, taka napędzająca, od rana.
Ta myśl od rana, która się przewijała przez cały dzień pracy, tak? Miejsce, w którym... Też pamiętam jedną osobę pracującą terapeutycznie, dla której dużym wyzwaniem było takie... Zastanawiała się, jak to będzie, gdy przyjdzie głód alkoholowy w trzeźwości, taki silny. Właśnie była taka dumna, że poradziła sobie z tym, że nie wstąpiła na tą stację paliw taką, która wyzwalała w niej wręcz po prostu chęć sięgnięcia po alkohol, bo to był stały rytuał. Tak.
Taki wyzwalacz po drodze.
Tak, taki wyzwalacz po drodze. Picie alkoholu już po dojechaniu nawet, tak? Nie zawsze ktoś pije, ale pójść do domu gdzieś, nie wiem, czy odpocząć w jakiś sposób, czyli na przykład siedzenie przez godzinę w samochodzie i picie alkoholu, tak? Przed wejściem do domu. Wytłumaczone potrzebą zrelaksowania się.
No tak, ta potrzeba zrelaksowania się jest często argumentem, którego używa sam uzależniony człowiek, czy chory człowiek, jak pan mówi, na chorobę alkoholową, biorąc pod uwagę alkohol, tak?
I ta potrzeba zrelaksowania się realizowana w ten sposób powoduje to, że oddalam się od ludzi. Tak? Już liczy się, że był ja i butelka. Bardzo gdzieś do mnie mocno trafia cytat z Lotu nad kukułczym gniazdem. Często go powtarzam podczas sesji terapeutycznych. Mam wrażenie, że już też na antenie kiedyś był wyrażony. Natomiast tam wielki wódz, jeden z bohaterów, tak, książki, opisuje uzależnienie swojego ojca i jest takie zdanie, w którym mówi, gdy podnosił butelkę do ust, to nie on z niej pił, tylko ona piła z niego. Myślę, że to też pokazuje tą pustkę duchową, tą samotność, jaką wydręża uzależnienie, tak? Jaką wydręża sięganie po substancję uzależniającą.
Można byłoby podzielić te bolesne samotności na wiele ich odcieni, używając takiego języka, powiedziałabym, obrazotwórczego. Jesteśmy w radiu, więc siła wyobraźni, ale to boli. To wszystko jest ogromnie bolesne. I ten pierwszy moment, ten, jak pan powiedział, najtrudniejszy pierwszy krok, o czym świadczą świadectwa naszych gości, którzy w ostatnią środę miesiąca opowiadają o swoim życiu. Zanim to się stało, to długa droga zazwyczaj towarzyszyła takiej właśnie niewiedzy i samotności.
Tak, długa droga, a też chyba ważnym elementem jest, o którym też myślę właśnie, że warto mówić, to jest ten etap już zdrowienia i wychodzenia, tak?
Jak najbardziej.
Z tej niewiedzy. Chociaż ja też mam wrażenie, że często osoby, które poszukują takiej identyfikacji z tym, co mi jest, jakby też potrzebują nadziei, takiego podstawowego czynnika, takiej podstawowej nadziei do tego, żeby zobaczyć, że można inaczej.
Tak? To siła motoryczna przecież. Napędza nas w życiu, prawda? Wszystkich. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, ta nadzieja zawsze. No tutaj nie ma co, bo wiadomo, że trudno bez niej funkcjonować.
Tak, jakby takie podstawowe czasem pytanie, które jest, jeżeli ktoś przychodzi, jest w przeciwieństwie tego, czyli w takiej beznadziei, tak? No to tam, gdyby było światełko w tunelu, to co by tym było, tak? Tym światełkiem. Podam też takie przykre niestety jeszcze doświadczenia. Na przykład pamiętam osobę, która powiedziała, że chciałaby się napić jeszcze alkoholu w życiu. Osoba, która przyszła z martwością wątroby i na następnej sesji już jej nie było, tak? Zgłosił po prostu, że ta osoba już nie żyje.
I to było marzenie tej osoby, żeby się jeszcze napić.
Tak, że jeszcze tak, pomimo tylu zniszczeń, czekania na operację i przeszczep, jeszcze taka chęć, żeby się napić, tak? Jakby
jest to tak
pokazuje
siłę tego uzależnienia.
Tak, niszczącą. Jeszcze nie widzę swojego cierpienia, że coś ma dla mnie taki sens, pomimo tego, że zabiera mi mój organizm, tak? Zabiera mi moje narządy po prostu.
Bezsilność, kiedy my patrzymy na to, mówimy o tej bezsilności osoby chorej dla niego, to jest tak wielkie uwikłanie, tak? Że to jest celem.
Mhm. Największym związanie w tym.
Związanie.
Mhm. Układ z substancją, tak?
On miał świadomość przecież swojego stanu fizycznego, prawda? Swojego stanu zdrowia.
Tak. Osoba wprowadzona przez bliską osobę, tak, na wózku inwalidzkim i z powodu picia alkoholu. I pomimo tej świadomości, to żeby się jeszcze napić, nie? Tak jakby to miało przynieść jakąś ulgę, czy...
Bardzo wiele osób uzależnionych po prostu ginie. Jak mówią goście z AA, że kiedyś, tu ja zacytuję teraz zdanie z tych spotkań wieczornych, ono się bardzo często pojawia w ostatnie środy miesiąca, że z alkoholizmu się wychodzi, tylko nie zawsze za życia. Przykre, ale bardzo prawdziwe.
Ponieważ to jest choroba śmiertelna, tak? Jak powiedział jeden z terapeutów, że to nie jest sikanie po ścianie, tylko to już jest walka o życie teraz w tym momencie. Bardzo takie mocne słowa, które trafiły, tak, do pacjenta i zobaczył, z czym się mierzy wtedy, tak, jeżeli chodzi o tematykę uzależnienia i tej choroby. Jakby ludzie, którzy doświadczają nawrotu w uzależnieniu, nawrot, czyli pierwsze pojawiają się mechanizmy uzależnienia na nowo, pomimo życia w trzeźwości.
I już to powinno, to światełko, no może jeszcze nie czerwone, ale pomarańczowe się zapalić.
Tak, to gdy się nie zapali to światełko, tak? Albo gdy pomimo zapalenia się nikt nic z tym nie zrobi, na przykład nie zastosuje narzędzi wypracowanych w terapii, to nawrót może skończyć się tym, że sięgam ponownie po obiekt uzależnienia, tak? Na przykład sięgam po alkohol. Mhm. I to, co słyszę od osób po takich nawrotach, jeżeli uda im się przyjść w ogóle na terapię, zacznijmy od tego, ponieważ to już jest trochę loteria, to na przykład ostatnio usłyszałem takie ciekawe stwierdzenie, że myślałem, że będę potrafił zastosować wszystkie rzeczy z terapii, a po jednej dawce moje myślenie totalnie się zmieniło. Zapomniałem, że uzależnienie wpływa na myślenie. Czyli myślałem, że będę, tak jak stosowałem różne techniki, różne też ze sfery duchowej, tak? Jakby chociażby
tak.
Medytacji, modlitwy.
Czuł się już bardzo wyedukowany, taki pewny, prawda? Bo przecież wszystko wie.
Tak.
Wie jak.
Czyli, wie jak. Czyli będę teraz modlił się i medytował, czy ja mam brać dalej, czy nie. No i zapomniałem, że to tak nie działa, tak? Że to wszystko jakby idzie w odstawkę teraz, że znowu tak jakby przełącza się zapadka pewna i jestem znowu ten dr Jekyll, Mr. Hyde. Zamieniam się w kogoś innego, tak? Pod wpływem substancji.
Znów od początku i wcale nie musi być łatwiej, tylko jest zdecydowanie mocniej i trudniej, bo przecież ta choroba postępuje.
Tak, jest o wiele trudniej. Czasem ludzie łudzą się, że będą miały... Nie wiem, to będzie jedna dawka narkotyku na przykład, tak? Też od kogoś ostatnio usłyszałem jedna dawka, no ale dealer w nocy mógł tylko większą ilość przywieźć, tak? Na przykład, ponieważ to w nocy ktoś się uruchomił i jakby później to są takie sytuacje, w których czasem 3 dni dla osoby uzależnionej są gorsze niż dla niektórych, nie wiem, jakiś tydzień czy rok zażywania, ponieważ uzależnienie to że ktoś stracił kontrolę nad życiem, to nie jest wyznacznikiem to, ile ktoś bierze na przykład narkotyku. Osoba uzależniona może być pijana czy naćpana raz w roku na przykład i być dalej uzależniona, ponieważ wskutek tego nadal może być w takich mechanizmach, że nie będzie zdolna do racjonalnego podejmowania decyzji, do rozwoju w tych obszarach życia, które wymieniałem. Tak? tylko jakby dalej będzie funkcjonować w pewnym pijanym myśleniu, w jakimś takim magiczno-życzeniowym na przykład, tak? Czyli kiedyś to coś tam zrobię sobie w życiu, natomiast dzisiaj to skupię się na piciu. Dzisiaj jest okej po prostu, że mam poczucie mocy z tego. Czasem nawet osoby uzależnione czerpią poczucie mocy właśnie z tego, że przecież dzisiaj nie piję, tak? Skoro dzisiaj nie piję, to odczepcie się ode mnie. No?
Różne są te źródła poczucia mocy w przypadku osoby uzależnionej. Szukają odpowiedzi na takie jakieś argumenty, na przykład najbliższego otoczenia, prawda? Bo najtrudniejszy jest ten moment decyzji. Jeszcze raz wrócę do tego, o czym pan mówił, tego przyznania się do bezsilności. No, zazwyczaj wówczas następuje moment startu w terapii, czy w jakimś działaniu pozytywnym z tego wychodzenia.
Tak, i pomimo tego, że już są, powiedzmy tak, żeby to zobrazować, jak jakieś naczynie już popękane, które jest, to boją się, żeby je całkiem nie rozsypało, bo jakby boją się, że ich nie będzie wtedy, nie? Albo często też mam wrażenie, rozmawiając podczas sesji terapeutycznych, że czasem ktoś boi się na przykład pójść chociażby do wspólnoty 12-krokowej, dlatego że no ale to co, to ktoś inny potrafi pić, a ja nie potrafię, to jaki ja będę w oczach innych ludzi? Nie? Że jakby czują, że będą odstawiać od pewnej normy, którą sobie narzucili, tak, społecznej. I trudno jest wtedy tym bardziej zaakceptować to, że mam ograniczenia w życiu, tak, że...
No bo wtedy trzeba już to przyjąć, skoro się podejmuje, zwłaszcza o tym programie 12 kroków pan mówi, to jest określona zasada, także drogi do trzeźwości. Często po terapii decydują się na wspólnotę. Z tych świadectw wynika, że pierwszy kontakt ze wspólnotą najczęściej odbywa się w czasie czy detoksu, czy pobytu na oddziale.
I też co do samotności, to też mam ciekawe doświadczenia z tym, jak ludzie postrzegają często wspólnotę czy terapię. Chcę podać jeden taki, wiesz, są różne, opinie. Każdy z nas jest inny, są różne opinie, ale jest jeden bardzo ciekawy przykład osób, które na przykład trafiają do ośrodków terapeutycznych. Ja pracowałem na przykład w takim ośrodku, teraz już w Albrechtówce, tak?
Pamiętamy, tak. Teraz w Albrechtówce.
A wtedy jeszcze był w Cholewiance, gdzie trafiała młodzież, trafia nadal do tego ośrodka. I to jest też typ pracy ze sobą, która naprawdę nie pamiętam, żeby były osoby, które tak bardzo chętnie przyjeżdżały tam same z siebie, że już miały dosyć. Właśnie są to osoby, które przyjeżdżają z powodu właśnie problemów prawnych, z powodu nacisków rodziców, jeżeli rodzice się interesują, tak? Czyli albo rodzic, albo kurator tutaj zaczyna naciskać na ośrodek i jakby wywoływać pewne czynności, które zmierzają do tego, żeby dana osoba odbyła terapię.
Najczęściej nie było wyjścia. Bywają to takie sytuacje jakby spowodowane przez różne okoliczności. Rzadko ten człowiek sam z siebie przychodzi do ośrodka.
Dokładnie tak. I tam jednak ta praca wygląda trochę inaczej, ponieważ to uzależnienie jest trochę wyrywane, nie? Przez terapeutów. Jakby jest taka dosyć mocna operacja chirurgiczna wtedy, gdzie po prostu trzeba to uzależnienie w pewien sposób wyrwać z tej osoby. Mm-hmm. I ktoś nagle trafia później, na przykład po takim ośrodku, coś zaczęło działać tej osoby i ma też uraz pewien do ośrodka za różne rzeczy, które też ten bunt, opór, który tam przeżywał, trafia do wspólnoty 12-krokowej i widzi, wow, mam akceptację, przychylność, miłość i bardzo dobrze, że to ma. Ale też często ta postawa, mam wrażenie, wynika stąd, że po prostu zależy to od etapu gotowości do pracy, na której jestem, na przykład w którym trafiam na terapię, tak? Że terapia nie musi być wyrywaniem uzależnienia też. Chcę to zaznaczyć. Czy w terapii też jest miejsce na to, żeby oddać w pewien sposób to uzależnienie i zacząć nad tym pracować w inny sposób. Tak? No i to jest wtedy super współgra, chociażby ze wspólnotami 12-krokowymi. Tak?
Chciałam słowo powiedzieć. Najpierw to widzę, że pies nocny Marek. Słyszę, że pies nocny Marek.
Tak.
Może za głośno rozmawiamy, ale wybaczą. No też przecież są razem z nami, również o tej porze. do naszej rozmowy z panem Łukaszem Krzysztoniem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień. Także powrócimy po godzinie 23:00. Tymczasem chwila muzyki.